Dzisiaj chciałem mówić na temat Bożych wyborów, wyborów tych ludzi, którzy stawali na czele jako przywódcy, ale też ten wybór, który należy do nas jako ludzi wierzących, dlatego że Bóg nas też wybrał z tego świata i postawił na tą drogę wiary. Boży wybór też jest uzależniony od zaufania Bogu, bo to potrzebne jest dla człowieka, żeby miał przede wszystkim wiarę i zaufał Bogu. Wiara polega na zaufaniu. Nie ma tak, że człowiek nie wierzy i nie ufa Bogu, a chce, żeby Bóg jego wspierał w tym życiu i w jakiś sposób prowadził, pomagał. Potrzebne jest też posłuszeństwo woli Bożej. Jeżeli przyjrzymy się całemu Pismu Świętemu, to bardzo dużo jest takich wybrańców Bożych, którzy stali się dla nas wzorem i przykładem w życiu, postępowaniu, chociaż oni też byli normalnymi ludźmi, nieraz upadali, grzeszyli, ale kochali z całego serca Boga, wracali i Bóg ich nadal prowadził i doprowadził ich życie do końca i stali się uczestnikami Bożego Królestwa. Tak samo i wielu dla nas jest przykładem z tych braci i sióstr, którzy odeszli, którzy odchodzą, że dochowali tą wiarę do końca. Należy nam wspomnieć o takich wzorach i przykładach, które Bóg wybrał z tego świata. To jest Noe, jak wiemy, Abraham, jego żona Sara też została błogosławieństwem tym Bożym. Także Bóg wybiera nie tylko mężczyzn, ale też błogosławi kobietom. Też wybrańcem takim Bożym był Jakub, Gedeon, Dawid, Rahab, Rut, Samarytanka. Zobaczmy, Bóg wybiera różnych ludzi z tego świata i czyni ich przywódcami lub też świadectwem dla tego świata, żeby głosić te życie Boże i Boże prawdy. Jeżeli przyjrzymy się dla Jakuba, chciałbym omówić niektórych z tych, których Bóg wybrał, chociaż nie wszystkich będziemy dzisiaj omawiać, ale zwrócić uwagę na Jakuba i Ezawa. Później przejdziemy dalej do innych jeszcze tych przywódców. Jeżeli chodzi o Jakuba, to on był takim człowiekiem domatorem, a zarazem też kucharzem, potrafił gotować. I on żył w namiocie. Natomiast Ezaw to był człowiek myśliwy, potrafił łowić, potrafił strzelać z łuku i ojciec Izaak myślał, że to właśnie on będzie tym pierworodnym i on będzie przywódcą w narodzie izraelskim, bo on taki człowiek bystry, nadaje się do tego. I my nieraz też patrzymy na takich ludzi, którzy przywódcami powinni być i bohaterami, którzy mają taką predyspozycję. I ojciec widział to predyspozycję przywódcy w Ezawie. Natomiast Bóg patrzy zupełnie inaczej. Jak wiemy, Bóg patrzy na ludzkie serce, na to, że człowiek jest bezradny. Bóg nie potrzebuje mocnych, silnych ludzi, odważnych, ale takich, którzy będą pokładać nadzieję wyłącznie w Bogu i szukać u Niego pomocy. My jako ludzie też patrzymy na takich ludzi, którzy byliby silni, mocni, odważni, zdyscyplinowani. O takich nam przywódców trzeba. Ale jak widzimy, Bóg wybrał Jakuba, nie wybrał Ezawa. Wybrał kucharza, człowieka, który był bezradny. A nawet Można powiedzieć, że częściowo tchórzliwy, bo bał się. Bał się czas, bał się brata swego, bał się też, kiedy jego matka Rebeka powiedziała jemu, ażeby przebrał się za Ezawa, to on bał się tego uczynić, bo mówi, co będzie, jak ojciec to odkryje. Ezaw natomiast był człowiekiem, który zlekceważył swoje pierworodztwo. Dlaczego? Dlatego, że jemu się jeść zechciało. Przyszedł jako myśliwy z polowania, nic nie złowił i zechciało się jemu jeść. I on zlekceważył swoje pierworodztwo. Sprzedał to dla brata Jakuba za miskę soczewicy. To jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie lekceważyli naszego zbawienia. Bo można mieć zbawienie, można być uratowanym przez Boga, ale można samemu zlekceważyć to. Za byle co odstąpić od Boga. Za błahe sprawy. Tak jak tutaj to wydawałoby się błaha sprawa, jedzenie. Za miskę soczewicy sprzedać swoje pierworodztwo. Przeczytajmy to z pierwszej księgi Mojżeszowej z 25 rozdziału od 27 wiersza po 30. A gdy chłopcy urosli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym żyjących w polu, Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw i bardzo znużony. I rzekł do Jakuba, daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom. To już dalej wiemy, o co tam chodziło, że sprzedał swoje pierworodztwo dla brata Jakuba za tą miskę soczewicy. Dalej też czytamy z tej księgi pierwszej Mojżeszowej od 27 rozdziału od 6 wiersza. Rzekła do swego syna Jakuba, słyszałem, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, aby zjadł i błogosławił cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które ci dam. Idź, weź dla mnie szczody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla twego ojca, taką, jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do swojej matki, przecież mój brat Ezaw jest owłosiony, ja zaś gładki. Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował. I wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka, niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu, tylko posłuchaj mnie i ci przynieś mi koźlęta. I dalej też wiemy, co się stało, że ojciec w tym czasie już nie dowidział. Izaak już, jak wiemy, był w starości niewidomy i pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa. Ale to nie jest przypadkiem, dlatego że Bóg jego wybrał już, jak wiemy, Jakuba od łona, od samego urodzenia. Czytaliśmy o tym też nieraz, że objawił to dla Rebeki, matki Jakuba i Ezawa, że Jakub będzie tym przywódcą, natomiast będzie starszy służył młodszemu. I tak się stało, chociaż tutaj w tym wypadku dokonali tego ludzie, jakby chcieli pomóc dla Boga w tym błogosławieństwie. Ale tak nie powinno się robić, przez to później Jakub musiał wiele wycierpieć, uciekać, jak to się mówi, z domu, dlatego że Ezaw chciał się nad nim zemścić. Chciałbym też, jak mówiłem na samym początku, zwrócić tą uwagę na Boży wybór. Bóg go wybrał i tak się stało, że on stał się tym ojcem, ojcem Izraela, czyli z niego powstało tych 12 pokoleń izraelskich. Od Jakuba stał się Izraelem. On stał się tym człowiekiem posłusznym Bogu, dlatego że zawsze zwracał się z prośbą do Boga w ciężkich i trudnych sytuacjach i nic później nie czynił sam z siebie. Zobaczmy, Bóg wymaga, żebyśmy nie polegali na własnych siłach, na własnej ludzkiej mądrości, lecz na Bożym działaniu w naszym życiu, nas jako ludzi wierzących, żebyśmy zaufali w takich trudnych, najtrudniejszych sytuacjach w naszym życiu Bogu. A jeżeli my będziemy ufać Bogu i będziemy polegać na Nim, będziemy mieli w swoim życiu błogosławieństwo, dlatego że takie są wybory Boże i przykłady, które nam są dane, jako żebyśmy wiedzieli o tym i też właściwie do tego podchodzili. Drugim takim wybrańcem, chociaż to nie drugim, ale następnym, którego chciałbym omówić, to jest Gedeon. Gedeon też nie był jakimś ważnym i wielkim bohaterem, na którego Bóg zwrócił uwagę, ale po prostu Bóg go wybrał, dlatego że Bogu się podobał ten człowiek i Bóg go wybrał do tego, żeby on wyzwolił Izraela z ręki Midjamitów. Czytamy to w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale od 7 wiersza. Gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Midjamitów, Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł: to mówi Pan Bóg Izraela, oto ja was wyprowadziłem z Egiptu i ja was wywiodłem z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypędziłem sprzed was i ja wam dałem ich kraj. Powiedziałem wam, ja jestem Pan Bóg wasz. Nie oddawajcie czci Bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie. Lecz wyście nie osłuchali mojego głosu. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod dębem w Orfa, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Midjamitami. I ukazał mu się anioł Pana: Pan jest z tobą, rzekł. Dzielny wojowniku, odpowiedział mu Gedeon, wybacz, Panie mój, jeśli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu, a oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Midjamitu? Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego, idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Midjamitu. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój, odpowiedział mu, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Menasesa, a ja jestem ostatni w domu mojego ojca. Pan mu odpowiedział, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjamitów jak jednego męża. Zobaczmy, człowiek, który jest najmniejszy ze swojego rodu, z rodu Menasesa widzimy, jest w tym Izraelu w tamtym czasie nie tak ważnym człowiekiem, a jednak Bóg wybiera go po to, żeby walczyć przeciwko wrogom izraelskim. Dlatego, że widzi w nim pokorę i widzi w nim to, że on na własnej mocy siły nie polega, bo sam już powiedział od razu, że ja nie jestem w stanie tego uczynić. Nic nie poradzę z tak licznym, wielkim wojskiem. Jak wiemy, Mojżesza Bóg powoływał, to on też powiedział, nie, ja nie pójdę do Egiptu, w żadnym wypadku, ja nawet rozmawiać nie potrafię dobrze. No ale Bóg powiedział, pójdziesz, dam ci twojego brata Arona i uczynisz wszystko, co ci powiem. Także widzimy tutaj skromność ludzką. Skromność człowieka, który jest wybrańcem Bożym. My pomyślelibyśmy, no ktoś jest takim wielkim bohaterem, ważnym człowiekiem wśród ludzi, takiego powinien Bóg wybrać na przywódcę. A jednak Bóg wybiera słabych, niedołężnych ludzi i daje im moc, siłę i błogosławieństwo, bo to On walczy za tych ludzi i daje zwycięstwo, żeby ludzie zobaczyli to, że działanie Boże w życiu człowieka jest najważniejsze. Nie ludzkie wybory, ale Bóg błogosławi tym, którzy na Nim polegają. I dalej zobaczmy, co się działo z tym Gedeonem, że Bóg też chciał jemu pokazać, że przez 300 tylko mężczyzn będzie tą ogromną masę Midianitu w stanie zwyciężyć. Żeby Gedeon nie powiedział, że on to uczynił we własnej mocy i sile narodu izraelskiego. Czytamy to w 7 rozdziale od 16 wiersza. Wówczas Gedeon rozdzielił owych 300 mężów na 3 główce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. Patrzcie na mnie, rzekł im, i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do końca obozu, a co ja będę czynić i wyczyńcie. Gdy zatrąbię wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie wrogi dookoła obozu i będziecie wołać za Pana i za Gedeona. Gedeon i 100 mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do końca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie nastąpiło czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili wrogi i potłukli dzbany, które trzymali w swoich rękach. Natychmiast zatrąbiły wrogi także owe 3 główce i potłukły dzbany, wziąwszy zaś w lewą ręką pochodnia, w prawą rogi, aby na nich trąbić. Wołali za Pana i za Gedeona. I przystanęli każdy na swoim miejscu dookoła obozu i powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. Podczas gdy owych 300 mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bethaszkitta, Kus Satran, aż do granicy Abal Mechola obok Tabat. Także widzimy, że Bóg przez 300 mężów dokonał wraz z przywództwą Gedeona zniszczenia ogromnej armii w taki sposób, że to było nie ludzkie działanie, lecz Boże. My nawet nie myślimy o tym i nieraz nie zwracamy na to uwagi, dlaczego dzisiaj nie ma tak, jak to było w tamtych czasach, że Bóg nie dokonuje tak wielkich i ważnych wyczynów i rzeczy dzisiaj. Bóg ma swój czas, ma swoje plany, a naszym zadaniem jest modlić się, tak jak tutaj naród izraelski, który grzeszył, zło robią, ale woł do Pana. Wołali do Pana, modlili się, prosili Boga i Bóg posłał im przywódcę i dał przez tego przywódcy błogosławieństwo i działającą moc Bożą. I on zwyciężył, jak widzimy, Midjanitów. Następnym, którego chciałbym omówić, to jest Dawid. Dawid, którego wybrał Bóg za króla i przywódcę narodzie izraelskim. Przeczytać chcę z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału od 4 wiersza. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział, pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyście się i chodźcie, złóżcie ze mną ofiarę. Oczyścił też Isaego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Elibaba i mówił, z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Następnie Jesse przywołał Aminadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł, ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Józef przedstawił Szammę, Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana. I Józef przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadził go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań, namaź go, to ten. Wziął więc Samuel rób z oliwą, namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Ramy. Widzimy, że nawet sam Samuel myślał o ludzkim wyglądzie jako prorok. Myślał o tym, który by mógł z nich zostać królem, przywódcą Izraelu. Zastanawiał się. Zobaczył 7 synów Isaego i żaden z nich. Co się dzieje? Ale pyta jeszcze ojca tych synów. Jeszcze jeden, który jest na polu. Pasie owce, najmłodszy. Tego właśnie Bóg wybrał. Tutaj jest napisane. Dlatego, że Bóg nie patrzy na wygląd, na mądrość ludzką, ale patrzy na ludzkie serce. On był najmniejszy, on był najmłodszy. Taki miał pozostać wojownikiem. Wydawałoby się, jak to jest możliwe, żeby przez takiego młodzieńca rumianego, młodego chłopaka mógł Bóg dokonać tak wielkich rzeczy. I dalej widzimy tą walkę Dawida z Goliatem. Zobaczmy, poszedł odwiedzić swoich braci. Został Bożym pomazańcem, wybranym na króla. Wiemy, że w tym czasie był jeszcze kto królem? Saul, jak to czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą. Ale Bóg go odrzucił. Dlaczego? On miał wygląd, był wysoki. W Izraelu był tym pierwszym królem, ale nie usłuchał Boga. Złożył ofiarę zamiast Samuela. Samuel miał złożyć ofiarę jako prorok i prosić Boga o powodzenie na wojnie. Natomiast on się przestraszył. Przestraszył Filistynu, tak ogromnej masy, która przyszła walczyć z nim, i zamiast poczekać, polegać na Bogu, to on uczynił grzech, zło, był nieposłuszny. I dlatego Bóg jego odrzucił i wybrał Dawida. Teraz znowu jest problem, dlatego że stoi ogromny Filistyńczyk, najwyższy ze wszystkich, wielki, i nawołuje naród izraelski, żeby szli, któregoś wystawili z ich wojowników, żeby walczyć z nim. Nikt nie miał szans. A tutaj Dawid, który zaszedł odwiedzić swoich braci, mówi: ja pójdę walczyć z nim. To po prostu śmiech, żart. Młodzieniec, rumiany, bez tego, broni żadnej, nie posiadających żadnych umiejętności wojskowych. Zbroja na jego, jak wiemy, nie pasowała. Ani nie mógł utrzymać też tarczy przed sobą. I on będzie walczył przeciwko tak ogromnemu żołnierzowi filistyńskiemu. Ale on nie polegał na sobie. I to jest bardzo dobry przykład. On był pewien, że Bóg da mu zwycięstwo. A nawet jeżeli by zginął, to on się o to nie martwił. Bo on ufał Bogu. I tutaj przeczytajmy ten urywek o tym, mówiący o tej walce Dawida z tym Filistynem. To jest 1 Samuela, 17 rozdział, 40 wiersza czytamy. Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, które miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn popatrzył, przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: czy jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępu, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę i pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc odda was w nasze ręce, A oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżył się coraz bardziej ku Dawidowi. Dawid również podbiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej, wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło. Także kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go, odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. Tutaj z jednej strony widzimy odwagę Dawida, ale z drugiej strony też to, że on nie pokładał nadziei w sobie, lecz w Bogu. Filistyn go przeklął swoimi bogami i powiedział, że nie ma szans z nim walczyć, bo nikt nie miał szans, żeby go zwyciężyć. Ale Dawid mówi, że ja nie idę walczyć do ciebie jako, z tobą jako wojownik zwykły, ale w imię Pana Boga zastępu. I że cię pokonam, nie tylko ciebie, ale całe twoje wojsko będzie zniszczone przez armię izraelską, która była bardzo mała, a Filistynu było w tym czasie ogromna masa. Jednak Bóg walczył za niego i dał mu trafić kamieniem tak mocno w głowę, a miał on zbroję ogromną na głowie, ten Filistyńczyk, metalową zbroję, którą nie dałoby się przebić. Lecz był taki punkt, w który musiał trafić, że ten upadł i wtedy go dobił mieczem. Ale to wszystko było Boże działanie. Nie ręka Dawida to uczyniła, ale Bóg to uczynił. Dlatego, że Dawid zaufał Bogu. I na tym polega wiara. Zobaczmy, że wiara polega na zaufaniu. Jeżeli my z całego serca ufamy Bogu, to będziemy ponosić zwycięstwo i Bóg będzie nami się opiekował i doprowadzi nas do Bożego Królestwa. Trzeba z całego serca zaufać Bogu i polegać na Nim, nie na własnym rozumie, nie na własnej ludzkiej mocy, a na Bożym prowadzeniu. Wróćmy teraz do Nowego Testamentu i chciałbym zwrócić uwagę na Samarytankę. Oto Jezus staje czoło w czoło z kobietą, która była grzesznicą i wybiera ją po to, żeby ona ogłosiła, że on jest tym posłanym przez Boga Mesjaszem dla swoich rodaków Samaryta. Nie wybrał kobiety świętej, bogobojnej, ale wybrał grzesznicę. Bo to jest Boży wybór. I Bóg widzi i wie, że tacy ludzie, którzy grzeszyli w tym życiu, a później skrucha nastąpiła w ich sercu, oddali swoje życie Chrystusowi, będą bardziej kochali Boga niż ci, którzy mu ufali od dziecka. Bóg daje błogosławieństwo każdemu, kto polega na nim, ale ten, kto wiele zgrzeszył, wie, jak tą cenę poważną musiał i dużą zapłacić Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. I tym bardziej taki człowiek będzie miał więcej tej wdzięczności do Jezusa Chrystusa za to, że On umarł za nasze grzechy. I tutaj przeczytajmy na temat Samarytanki z Ewangelii Jana, z 4 rozdziału 12 wiersza. Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i z której pił i on sam, jego synowie, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odpowiedziała mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, żeś jesteś prorok. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć Bogu. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Rzekła do niego kobieta, od 25 wiersza czytamy już: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: ja Nim jest, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Tutaj widzimy to, że Jezus spotyka się z kobietą samarytańską, z którą, jak wiemy, Żydzi z Samarytanami w tamtych czasach nie chcieli mieć nic wspólnego ze względu na to, że oni byli pomieszani z poganami jako Żydzi w te związki małżeńskie, pogańskie i uważali ich za nieczystych. Natomiast też nie wpuszczali ich do świątyni, do Jerozolimy. Oni mieli własne miejsce kultu, jak wiemy, i tam na tej górze oddawali cześć Bogu. I tutaj Jezus przychodzi do takiej kobiety, do kobiety samarytańskiej, i mówi jej, żeby dała mu wodę. Rzekła do niego: daj mi tej wody. Jezus powiedział, że dać może jej lepszą wodę, wodę żywą. Ona nawet nie wiedziała, o co chodzi. Dla nas dzisiaj to już jest wiadomo, że woda żywa to nic innego jak źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, czyli Słowo Boże, które działa przez ludzi wierzących. I to Słowo Boże jest jak ten ostry miecz. Tutaj widzieliśmy tą walkę Boga przez ludzi. Dzisiaj Bóg walczy przez Słowo. My nie widzimy Ducha Bożego, nie widzimy Bożych aniołów, którzy walczą za nas. Oni opiekują się ludźmi wierzącymi. Bóg działa przez nas jako ten miecz działający przez Słowo Boże i w ten sposób dotyka ludzkich serc i umysłów, i w taki sposób Bóg też dotknął i naszego sumienia i powalił nas na kolana, żebyśmy przyznali się do grzechu. Ruszyło nas nasze sumienie, zaczęliśmy co? Pokutować. Odwróciliśmy się od tego świata grzechu i nieprawości, a żyliśmy w rozkoszach, niektórzy z nas, oczywiście nie mówię o wszystkich, Ale Bóg powiedział stop, koniec, koniec twojego życia w tym świecie. Nareszcie upamiętaj się. I tak się stało. Doprowadził nas Bóg do upamiętania, żebyśmy byli Jego narzędziem wybranym i mogli głosić te Boże prawdy dla tych ludzi, którzy jeszcze brną w grzechach tego świata. A Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i do zbawienia. Ale ludzie, jak wiemy, to lekceważą. Śmieją się, uważają, że Pismo Święte to jest jakaś baś, jak mitologia. Że to jest dla ludzi starszych. Że to człowiek nienormalny dzisiaj, który wierzy. A jak wiemy, za czasów komunistycznych to wierzących ludzi sadzano do więzienia. Uważano ich za chorych psychicznie. Jak można wierzyć w kogoś, kogo się nie widzi i nie zna? I to jest dla nich z ludzkiego punktu widzenia nienormalne. Ale my w tym wszystkim, poprzez to Boże zaufanie, widzimy Boże działanie w naszym życiu. Bóg jest niewidoczny, ale kiedy modlimy się, prosimy Boga, Bóg prowadzi nas, opiekuje się nami i zmienia z grzesznej natury w naturę świętą. To jest cud Boży. Boże działanie przez ofiarę Jezusa Chrystusa, które okazuje tak wielką miłość względem nas, że ta miłość powala nas na kolana. Bo Bóg okazuje miłość nie świętemu człowiekowi, ale grzesznikowi i czyni go świętym. Na tym polega zaufanie Bogu. Oto chciałbym też zwrócić jeszcze uwagę na człowieka, który 38 lat był sparaliżowany. Był chory i nikt nie był on w stanie wejść do sadzawki Betsaida, tam gdzie przychodził anioł pański, i w ten sposób człowiek, który pierwszy wszedł, był uzdrawiany. Potem nastąpiło, to czytamy w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale od 1 wiersza. Potem nastąpiło święto żydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy, w Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka, owca nazwana po hebrajsku Betesda, przepraszam, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już chodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był sabat. Ten człowiek nie miał pojęcia, że Bóg przyjdzie, znaczy Jezus, do niego i jego uzdrowi. On czekał, był sparaliżowany, jak widzimy, od 38 lat. Ale pewnie modlił się, wołał do Boga i w końcu Bóg wysłuchał. I Jezus Chrystus przyszedł do niego i go uzdrowił. jak wielki zaszczyt go spotkał i wielkie błogosławieństwo. I radość wielka, że po 38 latach został uzdrowiony. Nieraz trzeba długo czekać. Tak jak Abraham czekał niemalże większą część swego życia, zanim urodził się jemu pierwszy syn i syn od Sary, jako te Boże błogosławieństwo. Izaak. On już nie miał żadnej nadziei, ani on, ani żona Sara nie mieli nadziei, że będą mieli dziecko. Ale Bóg dał im dziecko na podstawie obietnicy. Nieraz trzeba czekać cierpliwie, modlić się długie lata, żeby coś od Boga otrzymać, ale w końcu Bóg pośle to błogosławieństwo i da nam też ten Boży dar, żebyśmy mogli być uczestnikami tego Bożego błogosławieństwa i życia wiecznego w tym życiu. Bóg wybiera sam, jak chce i kogo chce. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną osobę, czyli na cudzołożnicę, którą przyprowadzili do Jezusa, co jest zapisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Czytamy od 1 wiersza. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochłócono na cudzołóstwie. W prawie mojżeszowym Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli wszyscy, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do nich: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Czy ta kobieta miała jakąkolwiek nadzieję, że będzie uratowana, że jeszcze będzie żyć? Ona oczekiwała już wyroku śmierci, już była na to gotowa. Tak mówiło prawo mojżeszowe. Ludzie, którzy dokonali grzechu, ale powinni być przeprowadzani obydwoje, ten mężczyzna i ta kobieta, tak zakon mówił, która dopuściła się takiego wyczynu, żeby ich ukamienować. Tutaj natomiast widzimy tylko samą kobietę. Jezus nie mówił przyprowadzić w tym wypadku też i mężczyzny, ale zadał inne pytanie. Powiedział: Kto z was jest bez grzechu? Bardzo dużo ludzi jest na świecie, a nawet spotykamy się z takimi, którym mówimy nawet o Chrystusie, że ja nigdy nikomu złego nic nie uczyniłem. Na jakiej podstawie mnie będzie Bóg sądził? Ja nie zgrzeszyłem tak jak tamten, czy tamten, czy tamta. Ale człowiek, jak wiemy, każdy z natury jest grzesznikiem, jak nas uczy Słowo Boże, a szczególnie apostoł Paweł to dobrze wyjaśnia w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Bożej i tylko w Jezusie Chrystusie będziemy usprawiedliwieni darmo z łaski poprzez wiarę i nie ma innej możliwości, i nie ma w nikim innym zbawienia, jak wiemy, tylko w jednym Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze. I tutaj widzimy, że wszyscy zaczęli się rozchodzić i zaczęli od najstarszych do najmłodszych. Człowiek starszy to już coś przeżył w tym życiu i widzi swój bagaż grzechu, który jest na nim. Nie było tak, że którykolwiek z nich powiedział, że ja jestem bez grzechu. Dlaczego? Dlatego, że najwyraźniej Jezus pisał palcem po ziemi. Niektórzy mówią, że wypisywał grzechy po kolei tych, którzy tam stali. I oni to zrozumieli. I dlatego zawstydzili się i odeszli. I Jezus mówi do niej, że nikt cię nie potępił. I ja cię nie potępię. Ale i ci więcej nie grzesz. Na tym polega prawdziwa pokuta, upamiętanie i wiara. Idź i więcej nie czyń tego. Upamiętaj się, nawróć się i stań się nowym człowiekiem, a Jezus ci w tym pomoże. To jest wielkie Boże błogosławieństwo dla każdego grzesznika, żeby mógł się upamiętać, zacząć pokutować i prowadzić to nowe życie. A my w Chrystusie Jezusie jesteśmy usprawiedliwieni, jak wiemy, poprzez to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. O ile pokutujemy, o ile przyznajemy się do grzechu i prosimy, żeby Bóg nam wybaczył, regulujemy swoje życie duchowe. Od tego zależy nasze chodzenie tutaj z Bogiem, a Bóg będzie nas prowadził, będzie nam błogosławił i będzie dokonywał wiele dobrych tutaj rzeczy na ziemi, żebyśmy mogli rozgłaszać to, te Boże prawdy i prowadzić ludzi do pokuty i opamiętania. Amen.